Rozdział 26. Odkąd pokazał wszystkim swoją uprząż, Trys budził się wcześnie. Czasami wstawał po cichu i wymykał się na polowanie, kiedy indziej zostawał w łóżku, nasłuchując dźwięków codziennych zajęć rodziców. Dzisiaj postanowił poleżeć dłużej. Późno się położył i teraz wciąż jeszcze był śpiący. Wrócił myślą do rozmowy z poprzedniego wieczoru. Sreil, syn mówcy Siri, mówił, że młodzi ludzie z innych klanów nie mogą się doczekać, by wypróbować jego wynalazek, ale ich mówcy nakazali zostawić Trysa w spokoju. Chcieli mieć pewność, że żaden klan nie wyda się uprzywilejowany w stosunku do innych. Mówca Siri zaproponowała, by do początkowej grupy wybrać po jednym przedstawicielu z każdego klanu. Tych będzie uczył Trys, a oni potem przekażą te nauki innym. Trys nie był pewien, czy to dobry pomysł. Na pewno nie jest to najszybsza metoda, a może się okazać, że także nie najskuteczniejsza. Jeśli któryś z tych wybranych czegoś nie zrozumie, przekaże błędy innym. Zresztą nic się nie wydarzy, dopóki nie podpiszą traktatu z białymi. Wczoraj odbyło się drugie zgromadzenie Sije. I tym razem wszystkie klany się zgodziły. Jednak nastrój był raczej mroczny niż radosny. Co prawda większość Sije cieszyła się z tej decyzji, jednak niektórzy uważali, że aby uchronić się przed osadnikami, zmuszeni są do wyboru między białymi i wrogami białych. Tak jakby to kapłanka była winna sytuacji w Sii. Nie jest, uznał Trys. Zarzucać białym to, że mają wroga, to jakby zarzucać Sije, że najeźdźcy kradną im ziemię. Wydawało się słuszne, że biali i Sije mogą sobie teraz pomagać. Jego uwagę zwróciły ciche odgłosy, dobiegające z sąsiedniego pomieszczenia. Przez chwilę nasłuchiwał uważnie, by w końcu uznać, że to mama, która pewnie szykuje śniadanie. Mógłbym tam pójść i jej pomóc, stwierdził. Chyba i tak już nie zasnę. Zsunął się z łóżka, umył i ubrał. Wchodząc do głównej komory, uśmiechnął się do mamy, która spojrzała na niego i także odpowiedziała uśmiechem. Potem zajęła się zawartością dużej kamiennej misy. Późno wstałeś, wzruszył ramionami. To była długa noc. Widziałam, jak rozmawiałeś ze Sreilem, stwierdziła z aprobatą. Mądry z niego chłopak. Tak. Woda w naczyniu zaczęła parować, potem zabulgotała. Matka wrzuciła do niej orzechowiec i suszone owoce. Woda przestała wrzeć. Trys przyglądał się, jak matka wpatruje się w zupę, aż znowu zabulgotała. Gdyby Sije byli bardziej obdarzeni, może nie potrzebowaliby żadnych uprzęży, myślał. Większość radzi sobie z takim podgrzewaniem kamienia, tak jak teraz jego matka, ale potrafi niewiele więcej. Z tego, co słyszał, ziemiochodzący też zwykle posiadają tylko niewielkie dary. Nie widziałam ostatnio Zisa ani Trina. Ja też nie, przyznał. Chłan, niech będą dzięki. Zerknęła na niego. Nie powinieneś pozwolić, by ten ich drobny figiel zniszczył waszą przyjaźń. To nie był drobny figiel, odparł. A oni nigdy nie byli moimi przyjaciółmi. Uniosła brwi. Lepiej uważaj, jak ich teraz traktujesz. Stałeś się bardzo popularny, a oni będą ci to mieli za złe. Nie warto robić sobie wrogów z... Halo? Ktoś się już obudził? Niegłośno wypowiedziane słowa dochodziły zza wejścia do altany. Trys poznał głos mówcy Siri i porozumiał się wzrokiem z matką. Tak, wejdź, mówco Siri, zawołała. Klapa odsunęła się i starsza kobieta weszła do środka. Skłoniła się z szacunkiem matce Trysa i uśmiechnęła do chłopca. Dziś rano mówcy mają się spotkać, by być świadkami podpisania sojuszu. Chciałabym, żeby Trys też w tym uczestniczył. Matka zmarszczyła czoło. Naprawdę? Nie mam nic przeciwko temu. Ma jeszcze chwilę, żeby coś zjeść? Siri wzruszyła ramionami. Tak, jeśli nie zajmie mu to zbyt dużo czasu. A ty? Kobieta zamrugała zdziwiona. Ja? Może zjesz trochę pasty orzechowej. Jest świeża i mamy jej mnóstwo. Siri spojrzała z ukosa na kamienną misę. Jeśli to nie kłopot. Matka Trysa z uśmiechem rozlała do czterech misek gorącą, gęstą ciecz. Siri usiadła i wzięła się do jedzenia. Z wyrazu ulgi na jej twarzy Trys odgadł, że nie miała dziś czasu, by zjeść cokolwiek. Po chwili rozsunęła się zasłona w drzwiach do sypialni rodziców i pojawił się ojciec. Włosy sterczały mu na wszystkie strony. Spojrzał na Siri ze zdziwieniem. Mów co, powiedział. Witaj, Tis. Czy to śniadanie tak pachnie? Spytał, zwracając się do żony. Właśnie ono, podała mu miskę. Musicie być dumni z Trysa, stwierdziła Siri. Trys poczuł, że serce nabrzmiewa mu radością, gdy rodzice pokiwali głowami. Zawsze był bystrym dzieckiem, oświadczyła mama. Wierzyłam, że sobie w życiu poradzi. Będzie może budował altany albo wykuwał groty, ale nigdy nie pomyślałam, że może doprowadzić do tak wielkich zmian wśród naszego ludu. Nie mogliśmy trzymać się dawnego życia, dodał ojciec. Mój dziadek zawsze powtarzał, że przyjmowanie zmian i przystosowywanie się do nich to największa siła Sije. Twój dziadek był mądrym człowiekiem, stwierdziła Siri. Matka Trysa kiwnęła głową i zerknęła na syna. Boję się tylko tego, co każda matka, że te zmiany mają straszną cenę. Siri skrzywiła się. Dobrze znam te lęki. Jeśli pójdziemy na wojnę u boku białych, a obawiam się, że pójdziemy, wątpię, czy zdołam zatrzymać tu Sreila. I nie powinnam. Czekają nas trudne czasy. Rodzice Trysa znowu przytaknęli. Potem jedli w milczeniu. W końcu Siri odstawiła swoją miskę i spojrzała na chłopca. Zmiana na nikogo nie czeka, ale podpisywanie traktatu nie zacznie się bez głównego mówcy. Musimy iść. Dziękuję za śniadanie, Trilli. Naprawdę jestem wdzięczna. Matka Trysa zebrała naczynia i odprowadziła mówcę i syna do wyjścia. Gdy Trys wyszedł za Siri na światło dnia, zauważył ruch w sąsiedniej altanie. Serce zabiło mu mocno, kiedy w drzwiach stanęła Drilli. Zobaczyła go i uśmiechnęła się, ale ten uśmiech zniknął, gdy z altany wynurzył się jej ojciec. Rzucił Trysowi groźne spojrzenie i odszedł, a za nim Drilli. Trys westchnął i odwrócił się. Siri przyglądała mu się z uwagą. Twoi sąsiedzi spędzali dużo czasu z przedstawicielami klanu Rozwidlonej Rzeki. Nie zastanawiałam się nad tym, dopóki sobie nie przypomniałam, że rodzina z ich klanu osiedliła się wśród tych z Rozwidlonej Rzeki. Podejrzewam, że Zyl chce przekonać córkę, by wyszła za kogoś z tej drugiej rodziny. Bardzo mu zależy, żeby klan Wężowej Rzeki nie został wchłonięty przez inne. Trys miał wrażenie, że serce mu pęka. Kiedy Siri na niego spojrzała, wzruszył tylko ramionami. Bał się, że jeśli coś powie, głos zdradzi jego uczucia. Oczywiście nie może jej zmusić, jeśli dała już obietnicę innemu. Siri pokręciła głową. Zawsze uważałam, że to głupie prawo. Zmusza młodych ludzi, by zbyt wcześnie wybierali sobie małżonków. Nie podoba mi się też, kiedy ojcowie wydają córki za młodych ludzi, których prawie nie znają. Skinęła na Trysa. Chodźmy już. Razem wzięli rozbieg, skoczyli i rozłożyli skrzydła. Siri złapała wiatr i wzbiła się w górę. Trys podążył za nią. Jej słowa raz po raz rozbrzmiewały mu w głowie, gdy lecieli w stronę przestrzeni. Nie może jej zmusić, jeśli dała już obietnicę innemu. Czy wiedziała, jak często się spotykali z Drilli, dopóki nie wtrącił się jej ojciec? Siri wyraźnie się to nie podobało, co robił Zyl. Czyżby sugerowała, by on i Drilli wymienili obietnicę małżeństwa? To może być jedyny sposób, by znowu mógł się z nią widywać. Ale małżeństwo to taka dorosła sprawa. Musiałby się wyprowadzić z altany rodziców, a klan zbudowałby im nową. Zastanowił się, jakby to było mieszkać z Drilli. Uśmiechnął się szeroko. Byłoby miło. Własna altana, wspólnie spędzany czas, prywatność. Czy była dla niego odpowiednią dziewczyną? Przypomniał sobie inne, które znał. Te z własnego klanu, z którymi dorastał, były jak rodzina. Kilka zachowywało się przyjaźnie, ale to coś zupełnie innego niż z Drilli. Ona jest wyjątkowa. Siri wylądowała i zaczekała na niego. Opadł na ziemię tuż obok, po czym ruszył za nią jedną ze ścieżek prowadzących do altany mówców. Myśli o Drilli ulotniły się szybko, gdy zrozumiał, że za chwilę będzie uczestniczył w wydarzeniu, które zapewne stanie się częścią historii Sije. Co mam tam robić? Zapytał. Nic. Siedź z tyłu i się nie odzywaj, chyba że ktoś cię o coś zapyta. Nagle zaschło mu w ustach i niepokojąco zamrowiło w żołądku. Siri podeszła do wejścia i szarpnęła zasłonę. Zniknęła wewnątrz, a Trys nerwowo przełknął ślinę i podążył za nią. W komorze tłoczyli się Sije. Wszyscy spojrzeli na wchodzącą Siri, a teraz z zaciekawieniem przyglądali się Trysowi. Była też kapłanka. W zamkniętym pomieszczeniu wydawała się większa niż kiedykolwiek. Popatrzyła mu w oczy i uśmiechnęła się, a on poczuł, że czerwienieje. Siri podeszła do wolnego miejsca. Gdy usiadła, Trys rozejrzał się, ale nie zauważył innych stołków. Siadł więc na podłodze, skąd widział Siri między dwoma innymi mówcami. Zeszłego wieczoru wszystkie klany raz jeszcze rozważyły propozycję sojuszu z białymi, powiedziała Siri. Podjęły decyzję, jednogłośnie zdecydowały tak samo. My, Sije, zawrzemy sojusz z białymi. Staniemy się sprzymierzeńcami Cyrklian. Długo debatowaliśmy nad doborem słów tego wzajemnego zobowiązania, spojrzała na kapłankę. Dziś rano Auraya z Białych spisała te słowa na pergaminie w językach Si i Hani. Te dwa zwoje zostały sprawdzone przez wszystkich. Biała kapłanka podniosła je. Trys zauważył, że drewniane wałki umocowane do pergaminu rzeźbione są we wzory Sije. Pozostaje tylko, by każdy z nas podpisał je w imieniu swojego klanu, zakończyła Siri. Sięgnęła za siedzenie i podniosła płaską deskę. W zagłębieniu umocowano nieduży pojemnik z czarną farbą, w drugim leżał pędzelek. Siri ułożyła sobie deskę na kolanach. Biała kapłanka trzymała zwoje przed sobą, zamknęła oczy. Hajo, Juan, Lore, Irano, Saru. Dzisiaj wasze życzenie, by widzieć północną Itchanię zjednoczoną w pokoju, znalazło się o krok bliżej spełnienia. Wiedzcie, że Sije, ludzie stworzeni przez Juan, postanowili sprzymierzyć się z białymi, ludźmi, których wybraliście, by reprezentowali was na tym świecie. Czynimy to z radością i wielkimi nadziejami na przyszłość. Trys poczuł mrowienie. Nie miał czasu się nad tym zastanowić, gdyż Auraya otworzyła oczy i wręczyła Siri jeden ze zwojów. Mówca rozwinęła pergamin, wzięła pędzelek i zanurzyła go w farbie. Gdy czubek pędzla sunął po pergaminie, w altanie zaległa całkowita cisza. Dreszcz przebiegł Trysowi po plecach. Patrzył, jak Siri maluje znak swojego imienia i znak klanu, także na drugim zwoju, po czym oddaje deskę następnemu mówcy. Uświadomił sobie, że nie jest to żaden rytuał, uświęcony setkami lat tradycji. Sije nie mieli odpowiednich dla takiego wydarzenia ceremonii, nigdy wcześniej nie zawierali przymierza. To był nowy rytuał, który narodził się właśnie dzisiaj. Milczenie trwało, gdy zwój przechodził od mówcy do mówcy. Biała kapłanka przyglądała się temu cierpliwie. Trys zauważył, że niekiedy zaczynała wpatrywać się w pustkę, jak gdyby słuchała niedostępnego dla innych głosu. Raz uśmiechnęła się lekko, ale nie dostrzegł niczego, co wyjaśniałoby to rozbawienie. Wreszcie oba zwoje wróciły do niej. Podpisała je wolno, wyraźnie nieprzyzwyczajona do posługiwania się pędzelkiem. Kiedy skończyła, oddała deskę i jeden zwój Siri. Mówca odłożyła podkładkę, ale zatrzymała zwój. Dzisiaj nasze ludy połączyły ręce i serca w przyjaźni i wzajemnej pomocy, oznajmiła Siri. Niechaj wszyscy Sije i nasi potomkowie wypełniają to przymierze. Dziś biali zyskali sprzymierzeńca, którego będą cenić po wsze czasy, odparła Auraya. Zgodnie z umową, jaką właśnie zawarliśmy, naszym pierwszym zadaniem będzie skłonienie torreńskich osadników, by powrócili na ojczystą ziemię. To wymaga czasu, jeśli ma być osiągnięte bez rozlewu krwi, ale jesteśmy zdecydowani rozwiązać te kwestie w ciągu 2 lat. Na twarzach mówców pojawiły się triumfalne uśmiechy. Oficjalny, sztywny nastrój minął, gdy jeden z nich zapytał, jak można to osiągnąć, nie pogarszając perspektyw przyszłego handlu z Torrenem. Sije zaczęli rozmawiać między sobą. Niektórzy wstali i podeszli do Siri, by obejrzeć zwój. Trys przyglądał się temu w milczeniu, ale już po chwili jeden z mówców go zauważył. Starszy mężczyzna zaczął wypytywać o konstrukcję uprzęży. Inni się przyłączyli i Trys odkrył, że zanim zdąży odpowiedzieć na jedno pytanie, już pada następne. Poczuł się trochę przytłoczony. Mówcy, miejcie litość dla tego chłopca, przerwał te pytania głos Siri. Przecisnęła się przez otaczający Trysa krąg mężczyzn i kobiet. Tak naprawdę chcecie wiedzieć, kiedy wasze klany dostaną własne uprzęże i kiedy zaczną się szkolić w ich stosowaniu? Spojrzała na Trysa. Jak sądzisz? Popatrzył na mówców, odetchnął głęboko i zastanowił się. Uprzęże trzeba najpierw zbudować. Mogę uczyć 2 konstruktorów z każdego klanu, żeby jeden mógł poprawiać drugiego, gdyby wystąpiły jakieś błędy. Zaczniemy naukę, jak tylko przybędą. Zgadzacie się? Siri obejrzała się na mówców. Przytaknęli. Dobrze, poklepała Trysa po ramieniu. Powiedz nam teraz, co mają ze sobą przynieść. Wymieniając narzędzia i materiały, których używał do budowy uprzęży, Trys czuł, jak ogarnia go zdumienie. Udało mu się, przekonał ich. Dzięki Siri. Wysłuchała go, kiedy pierwszy raz chciał pokazać swoją konstrukcję. Dostrzegła jej możliwości. Dała mu szansę. Spojrzał na nią i poczuł wdzięczność. Okazywała także sympatię jemu i Drili, a nawet podpowiedziała sposób, by znowu mogli być razem. Wiele jej zawdzięczał. Pewnego dnia może zdoła jakoś się odpłacić. Na razie najlepsze, na co było go stać, to nauczanie innych Sije, jak mają polować i walczyć. Przyszło mu do głowy, że nigdy dotąd nie użył tej uprzęży do walki, tylko własna wyobraźnia sugerowała, że będzie to skuteczna broń. To jeszcze nie koniec, myślał. Wiele jeszcze muszę się nauczyć. Odkąd dowiedziała się, że jakiś czas temu przeleciała tuż nad pentadriańską czarownicą, Auraya zaczęła w locie zwracać baczniejszą uwagę na las w dole. Na szczęście nie zauważyła żadnych czarno odzianych ziemiochodzących, tylko obfitość zwierząt i drzew. Czarownica już dawno odeszła, tak przynajmniej uważali Sije. Auraya uniosła głowę i rozejrzała się. Ze wszystkich stron wyrastały pokryte śniegiem iglice skał, a las wspinał się na ich strome zbocza. W dolinach i rozpadlinach w dole wiły się migotliwe wstążki wody, płynąc w kierunku morza. Wspaniałe, pomyślała. Czuła się lekka, lżejsza od powietrza. Nie był to żaden szczególny dar, ale nastrój, który ją ogarnął, kiedy tu przyleciała – a który swój szczyt osiągnął dziś rano, po tym jak wykonała zadanie zjednoczenia Sije i Białych. To zresztą nie wszystko. Tego ranka zbudziła się ze snu o Lejardzie, tak pełnego miłości i namiętności, że chciałaby nigdy się nie kończył. Marzyłaby wrócić do Jarime, choć czasem zastanawiała się, czy rzeczywistość nie rozczaruje jej po porównaniu do tych wspólnych snów. Nie, będzie jeszcze lepsza, powiedziała sobie. Siri zmieniła nieco kierunek, więc Auraya także skorygowała kurs. Przez ostatnią godzinę mówca stopniowo zwiększała wysokość i powietrze stało się lodowate. Auraya bezustannie ściągała do siebie magię, by się ogrzać. Na Sije chłód zdawał się nie mieć żadnego wpływu. Leciały przez większą część dnia i słońce zbliżało się już do horyzontu. Spoglądając przed siebie, Auraya widziała, że zmierzają w stronę szczytu, nieco niższego od innych. Dostrzegała wizję ich celu w umyśle kobiety i dzięki temu wiedziała, że kierują się do tej właśnie góry i że znajdą na niej świątynię. Auraya zaintrygowała wiadomość, że Sije mają własną świątynię. Co prawda czcili Huan, ale nie byli prawdziwymi cyrklianami. Nie wypełniali, ani nawet nie wiedzieli o nich, rytuałów ani tradycji, które stworzyli ziemiochodzący, by wyrazić swe oddanie pięciorgu bogom. Chciała odwiedzić tę świątynię, ale prawo Sije zakazywało zbliżania się tam, chyba że na zaproszenie bogini albo w towarzystwie strażnika. Była to najbliższa kapłańskiej funkcja, jaką znali Sije. Dziś rano Siri przekazała takie zaproszenie i od tej chwili Auraya czuła nerwowy ucisk w żołądku. Czy to oznaczało, że w końcu się do niej odezwą? Jeśli tak, to czemu zwyczajnie do mnie nie przemówią? Po co to zaproszenie, dostarczone przez innych? Auraya zastanawiała się nad tym nie po raz pierwszy. Może dlatego, że chcą, by Sije to ujrzeli. Gdyby bogowie zwrócili się wprost do niej, Sije nic by nie wiedzieli, albo musieliby wierzyć, że mówię prawdę. Gdyby zaś bogowie pojawili się w obecności Sije, odebraliby część świętości temu miejscu, ponieważ tu właśnie przybywają Sije, gdy chcą rozmawiać z Huan. Kiedy zbliżyły się do szczytu, Auraya zaczęła rozróżniać szczegóły. Najwyższa część iglicy miała dziwny kształt, cylindryczny, zaokrąglony u góry. Dostrzegła wewnątrz konturu iskrę nieba i zrozumiała, że konstrukcja jest w środku pusta. I nagle to, co widziała w myślach Siri, nabrało sensu. Niewielki pawilon świątyni był wykuty w skalę. Zastanawiała się, jak go zbudowano. Poniżej kolistej podstawy, ze wszystkich stron, otaczały go niemal pionowe ściany. Być może, jeśli udało się wykonać pierwsze zagłębienie, potem cała struktura mogła być wykuta od środka. Nikt oprócz Sije nie mógł dotrzeć do miejsca tak niedostępnego i tak wysoko położonego. Nie zdawała sobie sprawy, że ich kamieniarze są tak sprawni. Z bliska przekonała się, że budowla jest prosta i pozbawiona dekoracji. Pięć kolumn wspierało kopułę dachu. Proporcje były perfekcyjne, a wypolerowane powierzchnie aż lśniły. Siri machnęła skrzydłami, by wzbić się trochę wyżej, a potem przechyliła je tak, że wylądowała gładko między dwiema kolumnami. Auraya przestała udawać, że podlega siłom wiatru i przyciągania. Wyprostowała się i znieruchomiała w powietrzu. Potem przesuwała się do przodu, aż stopami dotknęła środka podłogi świątyni. Dopiero wtedy uświadomiła sobie, że budowla ma proporcje właściwe dla ziemiochodzących. Nie musiała się schylać, by nie uderzyć o sklepienie. To jest świątynia, oznajmiła cicho Siri. Zawsze tu była. Nasze zapisy mówią, że stała tutaj na długo przed stworzeniem Sije. To nie Sije ją zbudowali? Nie. Siri pokręciła głową. Więc kto? Nikt tego nie wie. Może Huan. Auraya skinęła, choć nadal była to dla niej zagadka. Bogowie mogą oddziaływać na ten świat jedynie za pośrednictwem ludzi i to wyłącznie chętnych. Czyli w budowę musiał się zaangażować przynajmniej jeden człowiek. Być może Juan dała kamieniarzowi zdolność lotu, by mógł zbudować tę świątynię. To święte miejsce. Nawet ci z klanu świątynnej góry, którzy mają je pod opieką, rzadko tu przylatują. Siri rzuciła Aurai szybki uśmiech. Nie chcemy bez potrzeby odrywać Juan od zajęć. Auraja pogładziła dłonią powierzchnię kolumny. Nie było najmniejszych śladów zniszczenia czy starości. To zadziwiające. Mam jeszcze jedno pytanie, zanim odlecę, rzekła Siri. Mówcy chcieliby wiedzieć, kiedy pragniesz wyruszyć do Borra. Kiedy? Nigdy, Auraja westchnęła. Ale muszę i to już wkrótce. Chcę się przekonać, czy zdołam namówić Eli, by się do nas przyłączyli. W takim razie życzę szczęścia, uśmiechnęła się mówca. Oni nie ufają obcym. Auraja kiwnęła głową. Mówiliście mi. A jednak handlują z wami. My, stworzeni przez Juan, chcemy pozostawać w kontakcie. Klan Piasku handluje z Eli. Zanim wyruszysz, powinnaś się spotkać z ich mówcą. Na pewno powie ci o ludzie morza więcej niż ja. Tak uczynię. Siri spoważniała nagle. A teraz, Aurajo z białych, muszę cię opuścić. Podeszła na krawędź świątyni i wyciągnęła rękę. Widzisz tę rzekę? Auraja stanęła przy niej i spojrzała w dół. Wstążka odbitego nieba wiła się wąskim jarem. Tak. Kiedy skończysz, poleć tamtędy. Klan Świątynnej Góry żyje w jaskiniach wzdłuż wąwozu. Uśmiechnęła się jeszcze, potem wychyliła się poza krawędź i poszybowała w dół. Aurajo wstrzymała oddech. Głos odezwał się w jej umyśle i był wyraźnie kobiecy. Juan? Tak. Powietrze pojaśniało. Auraja cofnęła się, a serce zabiło jej mocno, gdy przed nią uformowała się świetlista postać. Osunęła się na kolana, a potem padła przed boginią na twarz. Wstań, Aurajo. Auraja wykonała polecenie, drżąc cała z radości i grozy równocześnie. Stała sama przed jedną z pięciorga. Choć należy do ich wybranych, to przecież dla nich jestem całkiem zwykłym człowiekiem. Juan uśmiechnęła się. Nie jesteś zwykłym człowiekiem, Aurajo. Nie wybieramy zwykłych ludzi. Wybieramy tych, którzy posiadają nadzwyczajne talenty, a ty bez wątpienia okazałaś, że masz ich więcej niż początkowo sądziliśmy. Juan mówiła to z aprobatą, choć Auraja wyczuła w jej głosie nutę ironii. Nie miała czasu się zastanowić, o co chodzi, gdyż bogini przemawiała dalej. Jesteśmy zadowoleni z waszych dotychczasowych sukcesów w jednoczeniu północnej Itchanii. A ja cieszę się szczególnie, widząc Sije sprzymierzonych z białymi. Przekonasz się jednak, że z moich dwóch ras z nimi łatwiej się zaprzyjaźnić. Twoja umiejętność latania nie zrobi wrażenia na Eli. Będą dla ciebie większym wyzwaniem. Jak mogę na nich wpłynąć? Sama musisz to odkryć, Aurajo. Oni sami muszą dokonać wyboru, więc nie będziemy się wtrącać, ani udzielając ci rad, ani wydając Eli polecenia. Rozumiem. Wargi Juan rozciągnęły się w kpiącym uśmiechu. Wątpię. Jesteś młoda i wiele musisz się jeszcze nauczyć, zwłaszcza w sprawach sercowych. Nie przeszkadza mi, że bawisz się z tym tkaczem snów, Aurajo. To do innych białych należy decyzja, co jest lub nie jest do przyjęcia dla ludzi. Jednakże wysłuchaj mojego ostrzeżenia. Taka miłość niesie tylko cierpienie. Bądź na nie gotowa. Twój lud potrzebuje twojej siły. Jeśli się zachwiejesz, mogą ucierpieć. Auraya poczuła na twarzy falę ciepła, kiedy po zaskoczeniu napłynęło zakłopotanie. Będę. Tyle tylko potrafiła powiedzieć. Juan kiwnęła głową. Jej postać zmieniła się w kolumnę światła, potem przygasła, rozwiała się i znikła. Kimiala, najwyższy kapłan wyznawców Gareilema, wolno wkładał swój wielowarstwowy oktawestim zgodnie z pradawnym rytuałem przodków. Układając i przewiązując kolejne elementy stroju, mruczał modlitwy do swego Boga. Bardzo ważne było, by pamiętać każdy etap rytuału i każdy rytuał dnia. Zapytał swojego mistrza, poprzedniego najwyższego kapłana, czemu tak jest. Wielki Szamila odpowiedział tylko, że ważne jest, by pamiętać. Wtedy Kimiala nie zrozumiał. Dziś podejrzewał, że nie chciał zrozumieć, powodowany młodzieńczym zniecierpliwieniem dla powolnych, niekończących się rytuałów. Teraz pojmował to lepiej. Ważne jest, by pamiętać, gdyż zbyt mało jest takich, którzy pamiętają. Niewielu jeszcze wierzyło. Cyrklianie uważali, że Gareilem jest martwy i gardzili jego wyznawcami. Pentadrianie też w to wierzyli i litowali się nad Kimialą. Tkacze snów zgadzali się z jednymi i drugimi, ale przynajmniej traktowali go z szacunkiem. Kimiala był pewien tylko jednego. Bogowie nie mogą umrzeć. To był jeden z odwiecznych sekretów wyznawców Gareilema. Niech inni sobie wątpią, ale on i jego lud znali prawdę. Bogowie są istotami z magii i mądrości. Istnieją, dopóki istnieje magia, więc i Gareilem musi gdzieś istnieć w jakiejś formie. Może pewnego dnia powróci. Jego milczenie może nawet być próbą ich wiary. Pozwalał, by malała liczba wyznawców, aż w końcu pozostaną tylko ci najbardziej lojalni. Dokończywszy rytuału ubierania, Kimiala wyszedł z pokoju i wspiął się na dach starej świątyni. Gareilem był bogiem skał, piasku i ziemi. Jego świątynię budowano zawsze wysoko, na zboczach gór. Tutaj, w pobliżu południowego wybrzeża Sennonu, wyrastało tylko kilka wzgórz. Świątynię wzniesiono na skalnym występie, pośród morza wydm, ale brak roślinności wyższej od słonokrzewu sprawiał, że nic nie zasłaniało widoku na całą okolicę. Stając na dachu, Kimiala rozejrzał się dookoła. Zwrócił uwagę na słońce, wiszące tuż nad horyzontem. Rytualna inkantacja na koniec dnia zabrzmiała mu w pamięci, ale czas jeszcze nie był odpowiedni. Po zachodniej stronie niewiele było do oglądania, tylko grzbiety kilku jeszcze wzniesień na brzegu. Zatoka Smutku rozciągała się przed nim, szaro-błękitna. Trochę dalej, wzdłuż brzegu, przesmyk Gria sięgał aż do południowego kontynentu. U jego podstawy leżała ciemna smuga, będąca miastem Diamian. Miasto leżało dostatecznie blisko, by mógł rozróżnić kreski dróg i grupy niskich domów między nimi. Przy dobrej pogodzie był w stanie dostrzec mieszkańców, nawet nie korzystając z lunety. Dzisiejszy lekki, ale uparty wiatr poderwał dość kurzu, by zamazać detale miasta. Nie było tam nic ciekawego, oprócz... Kiedy przyjrzał się uważniej, zauważył coś niezwykłego. Jedire! Wykrzyknął. Przynieś moją lunetę, szybko! Usłyszał kroki akolity, który studiował wiedzę w pokoju na dole. Kimiala spojrzał na słońce i uznał, że ma jeszcze kilka minut, zanim dotknie linii horyzontu. Już wkrótce zgaśnie światło i wszystko zniknie w ciemności. Odgłos sandałów na kamiennych schodach zapowiedział pojawienie się Jedire. Chłopak dotarł na dach i wręczył Kimiali lunetę. Najwyższy kapłan uniósł rurę do oka. Odszukał miasto, a potem znalazł przesmyk. Ciemna smuga, którą zauważył, teraz nabrała kształtów. W stronę Sennonu maszerowały kolumny ludzi. Niektórzy nieśli chorągwie. W samym środku każdej czarnej płachty widniała biała, pięcioramienna gwiazda. Pentadrianie, stwierdził niechętnie, oddając akolicie lunetę. Chłopiec uniósł ją do oka. Co oni robią? Nie wiem. Może to pielgrzymka. Niosą broń, oświadczył ściszonym głosem chłopiec. Idą na wojnę. Kimiala wyrwał mu lunetę i odwrócił się w stronę miasta. Przyłożył ją do oka, znowu odszukał pentadrian i dokładnie przyjrzał się maszerującym. Rzeczywiście, niektórzy mieli pancerze. Między nimi toczyły się ciężko wyładowane wozy. Kiedy patrzył, czoło czarnej kolumny sięgnęło miasta. Zaklął pod nosem. Przez tych pentadrian stracił już dwóch uczniów. Niełatwo było ich utrzymać, kiedy tamci stale kręcili się w pobliżu, afiszując się swoimi bogactwami i mocami. A gdyby nawet to nie wystarczało, żeby skusić młodych chłopców, pozostawały jeszcze plotki o ich rytuałach płodności. Podobno urządzali orgie, podczas których wszyscy uczestnicy nosili maski, a czasami dołączali też do nich bogowie. To jest wojsko, prawda? Spytał je Dire. Jak to możliwe, że zajęli Senon? Kimiala pokręcił głową. Nie wiem. Nikt nie próbuje ich zatrzymać. Jeśli nie przyszli, żeby na nas napaść, to kogo chcą najechać? Odwrócił się i spojrzał na chłopca, któremu oczy aż błyszczały z podniecenia. Niech ci nie wpadnie do głowy żadna głupia myśl o dołączeniu do Evarli i Gilare, ostrzegł go Kimiala. Chłopcy giną w bitwach, giną straszną śmiercią, cierpiąc ogromny ból. A teraz odnieś tę lunetę na dół, ale szybko. Muszę odprawić rytuał. Kiedy Jedire odbiegł, Kimiala przyjrzał się słońcu. Ognisty dysk miał właśnie dotknąć horyzontu. Pora już przestać się przejmować złowróżbną obecnością armii w dole i rozpocząć rytuał.